Pełna moc, zero nałogów. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Łomża.
Renata Szamańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ale także konsultant wojewódzki w dziedzinie psychoterapii uzależnień jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Uzależnienie od tytoniu nie jest traktowane dzisiaj zbyt poważnie?
Myślę, że tak. Chociaż obserwuję, że w ostatnim okresie, ale to jest naprawdę ostatni okres, może rok, dwa lata, to jest taki czas, kiedy zaczyna się coraz częściej i coraz więcej. W różnych środowiskach mówić o tym, że nie dostrzegamy takich tragicznych skutków palenia nikotyny, tragicznych dla zdrowia palacza. Myślę, że to jest bardzo dobry trend, żebyśmy zaczęli o tym mówić, żeby wrócić do programów rozstawania się z nikotyną, żeby osoby, które chcą rzucić palenie, mogły też trafić do specjalisty i pod okiem specjalisty przestać palić, rozstać się z nałogiem, bo to jest nałóg jak wszystkie inne. Proszę zwrócić uwagę, jak mało w tym wszystkim, w tych różnych programach wybrzmiewa to, że nikotyna jest jednym, tak naprawdę jedną z substancji psychoaktywnych, która też niszczy i zabija człowieka, która jest trucizną. Tak naprawdę w dymie nikotynowym jest co najmniej 40 różnych składników rakotwórczych. To są substancje, które są bardzo, bardzo szkodliwe dla człowieka.
Dlaczego jako społeczeństwo dajemy dzisiaj większe przyzwolenie na palenie papierosów niż na przykład na picie alkoholu?
Oczywiście, to jest to, co chciałam powiedzieć, że my tak jakoś chyba bardzo pokoleniowo i tradycyjnie i społecznie jakby przyzwalamy na to palenie nikotyny. Tak naprawdę proszę zobaczyć, że myślę, że takie starsze osoby, to wcześniej było tak, że praktycznie 80% osób tego społeczeństwa paliło papierosy, że to był jakiś modny trend. Był, tak? Lata 70., 80., tak? Gdzie ta nikotyna tak naprawdę była, myślę, że kiepskiej jakości, tak? Jak pamiętam takie lata, kiedy były na przykład papierosy typu popularne, które nie miały nawet ustnika, który by w jakiś sposób filtrował to, co zawiera nikotyna. No może ona była czystsza, tak? Tak być może było, bo później prawdopodobnie w tych ustnikach dodawane były różne substancje zapachowe, żeby papierosy pachniały, różne substancje, które były bardzo szkodliwe, ale tak naprawdę to jak prześledzimy taką genezę palenia papierosów, to gdzieś było takie przyzwolenie, tak jak alkohol był czymś, o czym się mówiło, że to jest zło, że niszczy, że przeszkadza, że ludzie niszczą siebie, że alkohol zabija tego, który pije, ale też bardzo, bardzo szkodliwy dla rodziny, tak, dla otoczenia. Alkohol śmierdział, go było widać. Przecież dziś wiemy, tak, że jak ktoś napije się, no to nie wiem, zrobi awanturę, przyjedzie policja, można podjąć jakieś działania. Tak, ta nikotyna tak naprawdę obecna była cały czas, ale niewiele osób o niej mówiło. No bardzo dużo gdzieś tam lekarze mówili do pacjentów, którzy zgłaszali się, jeśli chodzi o choroby płuc, o choroby kardiologiczne. Mówią do dziś. Mnie się zdarzyło w mojej praktyce zawodowej, że trafiali do mnie pacjenci, z którymi pracowałam indywidualnie. Nawet przed laty zdarzyło się, że utworzyłam grupę dla nikotynistów i tu też się mogę pochwalić takimi osiągnięciami terapeutycznymi, ale tak naprawdę ani tych pacjentów nie było za dużo, ani myślę, że tak my jako terapeuci nie mówiliśmy o tym za dużo. To było owszem, gdzieś tam diagnozowane przez nas, mówiliśmy jako kolejne uzależnienie przy alkoholu, przy narkotykach, ale jakby taki nacisk pracy terapeutycznej nie był kładziony na nikotynę. Pamiętam taki okres, kiedy w Polsce pojawiły się ośrodki, które wymagały od pacjenta, żeby rozstawał się ze wszystkimi uzależnieniami. Jak pojawia się i chce pracować nad rozstawaniem się z nałogiem, chce zaprzestać picia alkoholu, to też musi popracować nad zaprzestaniem palenia. No niestety chętnych zbyt wielu nie było wśród pacjentów, żeby byli gotowi rozstać się ze wszystkimi uzależnieniami. Tak jak my do dziś, tak, mówimy o uzależnieniu i mamy program, myślę, że bardzo dobry, jeśli chodzi o uzależnienie od alkoholu, od narkotyków. Ale tak naprawdę, pani redaktor, 95% pacjentów, chociażby ośrodka terapii uzależnień w Łomży, to są palacze. To są osoby w różnym wieku, tak? To są osoby tak zwani młodzi dorośli, to są osoby w takim przedziale wiekowym 40, 50, starsze osoby. I tak naprawdę 95% to są ludzie, którzy palą papierosy. Mamy dla nich specjalnie wydzielone palarnie. Nie mówimy o tym za dużo, tak?
Gdy koleżanka albo kolega w pracy powiedzą, że w przerwie idą na papierosa, to jest to dla nas zupełnie normalne. Wręcz powiedziałabym, że naturalne, że ktoś idzie zapalić. Gdyby powiedział, że idzie napić się piwa, no to wtedy jest już wielkie oburzenie.
No tak mamy właśnie, takie podejście, to jest to właśnie, o czym mówię. Także my przyzwalamy, żeby ta substancja psychoaktywna, jaką jest nikotyna, żeby była ogólnie dostępna, żeby no, ludzie mogli jej używać.
Czy papierosy to używka, po którą młodzi ludzie sięgają jako pierwszą?
Myślę, że jedna z pierwszych, że tutaj pewnie alkohol i nikotyna to są takie całkiem pierwsze używki. I nawet moim zdaniem nikotyna może być jako całkiem taka pierwsza, tak? Że gdzieś tak ten młody człowiek no jednak dostęp do nikotyny może mieć.
Jak często po tym pierwszym spróbowaniu, po tym pierwszym razie papierosy zostają z człowiekiem na dłużej?
Może tak być, może. Chociaż ja też obserwuję taki trend, że ludzie młodzi zaczynają. Z różnych powodów. Najczęściej to jest jakby te wszystkie powody, kiedy młody człowiek no, chce zobaczyć, jak to jest. Ta ciekawość świata, ciekawość, nie wiem, jak to jest, jak smakuje, jak to po tym się człowiek czuje, ten młody, tak, ten, nie wiem, ten nasz nastolatek, załóżmy. I gdzieś taka presja grupy, chęć nieodstawania od grupy. To jest taki atut dorosłości, bo te wszystkie używki są jakby dozwolone w tym wieku dorosłym. Często mówimy, że to jest te 18+, no a wiemy, że człowiek 18-letni to jeszcze nie jest dojrzały właściwie ani psychicznie, ani fizycznie tak naprawdę. No fizycznie może bardziej z tą psychiką to jeszcze potrzeba kilka lat do takiej pełnej dojrzałości, ale jest to atut dorosłości. I, no, i gdzieś ta młodzież jest ciekawa, tak? Ten nasz adolescent chciałby zobaczyć, jak to jest. I często niektóre osoby zostają, a niektóre już w dorosłym życiu zauważają, że to szkodzi, że to przeszkadza, kosztuje, że tak naprawdę przynosi więcej strat niż korzyści i rozstają się.
Jak rozpocząć rzucanie palenia? Małymi krokami czy drastycznie?
Szkoły są różne. Jak rozmawiam z palaczami, to niektórzy mówią, że dla nich najlepszym sposobem jest takie rozstanie się drastyczne już, tak? Palę, ale podejmuję decyzję, wybieram jakąś datę ważną z jakiegoś powodu dla mnie, albo po prostu, nie wiem, 1 stycznia nowego roku, tak? I rozstaję się. Ta metoda, którą ja używałam w pracy terapeutycznej, która była bardzo promowana przez profesora Zatońskiego, który tak naprawdę jakby pracuje praktycznie tak nad tym od wielu lat, żeby to ograniczenie palenia w Polsce zmniejszyło się. Znaczy to w ogóle to ograniczenie było takie promowane. To jest ta metoda takiego powolnego rozstawania się, metoda kilku kroków, kiedy zaczyna się w ogóle od myślenia o tym, że ja mogę przestać palić. Od takiego podjęcia stopniowych kroków typu ograniczania, tak jak palę 20, no to na przykład przez kolejnych 5 albo 10 dni będę zmniejszać sobie ilość wypalanych papierosów, załóżmy, nie wiem, o 2, o 5, w zależności od tego, jak bardzo jest zaawansowane uzależnienie. Bo czasami są takie osoby, które są w stanie przestać tylko jednego papierosa mniej palić dziennie i absolutnie więcej nie są w stanie. A są takie, które powiedzą, ja jestem w stanie palić, nie wiem, 3 dziennie mniej. Tak jak paliłem 10, no to może będę palić tylko 7 i będę się tego pilnować.
To zależy od siły charakteru?
Myślę, że od intensywności, od długości trwania uzależnienia, od tego natężenia. Także im krócej ktoś pali, to wtedy łatwiej jest się rozstać. Dużo trudniej jest wtedy, jak to jest okres palenia 20-30 lat. To wtedy jest bardzo trudno, ponieważ, pani redaktor, to jest tak... z uzależnieniem od nikotyny wiąże się szereg innych zachowań takich behawioralnych, takich jak ręce, takich jak to, że palacze mówią, no nie mam co z rękoma zrobić. Jest taki nawyk, tak, że jak jest kawa poranna, to do kawy przez 30 lat był papieros, a teraz ta kawa poranna no, nie smakuje, brakuje czegoś przy tej kawie. Więc to jest też takie opracowanie planu, co ja muszę zmienić z takich moich dotychczasowych zachowań, niektórych automatycznych, żeby udało mi się rozstać z nikotyną. To jest być może to, że nie będę pić kawy z rana, tylko najpierw zjem śniadanie, a ta kawa będzie o 9, 10. To musi jakaś też zmiana w życiu nastąpić, bo inaczej to ten głód nikotyny może być tak silny, że to rozstanie się z nikotyną, raz, że będzie trudne, dwa, że będzie bardzo przykre dla otoczenia. Ja się z tym spotykam, pani redaktor, że czasami rodzina palacza mówi, ojej, tak naprawdę to on był dużo przyjemniejszy i dużo przyjaźniejszy, jak palił i dużo spokojniejszy.
Lepiej schodzić mu z drogi teraz, jak nie pali.
Się nie da po prostu z nim wytrzymać w tym domu, tak, bo jest nerwowy, drażliwy, złośliwy. Niektórzy mówią, po prostu zacznij znów palić.
A właśnie, więc tutaj pojawia się kolejne pytanie. Papierosy faktycznie odstresowują, uspokajają, bo to często powtarzają palacze, że jak zapalą, no to wtedy jest już lepiej, jest spokojniej. To ma jakieś uzasadnienie naukowe?
No niestety tak. Niestety jest tak, że nikotyna wycisza, uspokaja, odstresowuje i to jest też ten jeden z powodów, dla którego ludzie zaczynają palić i dla którego potem no nie są w stanie się rozstać tak szybko z nikotyną, no bo jak już nie ma tego wyciszacza w postaci nikotyny, to trzeba nauczyć się inaczej radzić sobie ze stresem, nauczyć się innych metod nowych albo zacząć stosować coś, co wymaga większej aktywności.
E-papierosy dostępne na rynku to lepszy wybór niż te papierosy tradycyjne?
Ja pamiętam taki moment, jak one wchodziły i to wchodziły z taką trochę euforią, że to będzie takie, jeśli chodzi o te tradycyjne papierosy i to, że będzie coś, co tak nie śmierdzi, nie szkodzi, co będzie takie, no dużo myślę, że fajniejsze i zdrowsze. I bardzo szybko przyszła refleksja, że to wcale nie jest tak, że te wszystkie olejki i substancje, które są wykorzystywane w e-papierosach, one źle wpływają na pęcherzyki płucne, że one sklejają, że one zlepiają, że one jednak są szkodliwe dla płuc palacza i że to wcale nie jest takie korzystne, jeśli chodzi o palenie. No rzeczywiście, potem jeszcze pojawiła się taka moda przedziwna, że te e-papierosy pojawiły nam się wszędzie. Pani redaktor, ja obserwowałam to wśród młodzieży, która stała pod szkołą i paliła e-papierosy. Okazywało się, że nawet co niektórzy palili w szkole, ponieważ nie można było zabronić palenia. Tak jak można było zabronić palenia tradycyjnych papierosów i to było zakazane, tak e-papieros... Nie było żadnego odniesienia prawnego, żeby zakazać młodzieży. Teraz już to się zmieniło na szczęście, ale tak, w autobusie były e-papierosy, tak, w lokalach ktoś siedział obok przy stoliku, wyciągał e-papierosa, bo mówi, przecież to nie jest ten zwykły, śmierdzący, gdzie jest zakaz, gdzie nie można.
Wręcz przeciwnie, jeszcze bardzo ładnie pachnie
jeszcze
w wielu przypadkach.
Jeszcze bardzo ładnie pachnie w wielu przypadkach. Pojawił się jakiś dziwny trend i dziwna moda. No myślę, że to znów nam się zaczyna zmieniać, no bo jednak tak, jednak gdzieś tam badacze, jednak osoby, które zajmują się tą tematyką, zauważyły, że to jest droga donikąd, że to tak naprawdę jest jakaś moda dziwna, którą no niestety trzeba nazwać po imieniu, że to jest nauk, tylko trochę inaczej jakby tak ubrany w inny zapach, tak, w inne jakby nazewnictwo, że to nie ten tradycyjny papieros, a e-papieros, wygląda inaczej, bardziej może elegancko, ale tak naprawdę szkodliwość jest.
Pani dyrektor, ale czy zauważacie, że jednak dzisiaj gdzieś ta świadomość wzrasta, że niepalenie staje się bardziej modne niż palenie, chociażby z tych względów estetycznych, bo przecież każdy z nas chce dobrze wyglądać.
Raz, że to są te względy wizualne, które faktycznie widać. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo palenie papierosów widać na przykład na skórach kobiet palących, mężczyzn palących. Tak, ta skóra jest żółta, że ręce palacza bywają brązowe i śmierdzące, że ten oddech palacza jest śmierdzący. Tak naprawdę palacz śmierdzi, śmierdzą włosy, ubranie, oddech. Ten kontakt jest taki nieprzyjemny, jak stoi obok nas osoba, która przed chwilą rzuciła papierosa, no to my czujemy, tak, że to nie jest przyjemny zapach, który zachęca do kontaktu, bo to nie jest zapach pięknych perfum, który nas przyciąga, tylko papierosy śmierdzą i to trzeba tak sobie to nazwać. Tylko to, co ja obserwuję i myślę, że jest niezwykle takie dobre, to, że my tych palaczy na przestrzeni lat naprawdę mamy coraz mniej. Że tak jak kiedyś była ta część społeczeństwa taka dosyć duża, kiedyś jak były to badania, to było tam nawet chyba 40% kobiet, które paliły papierosy, to się naprawdę zmniejszyło.
Czy uważa pani, że zapowiadana podwyżka cen papierosów może zniechęcić do palenia? To jest taki dobry odstraszacz?
Z pewnością część palaczy ograniczy palenie, bądź też rozstanie się z paleniem. Jednak ten czynnik finansowy jest ważny.
Trochę nas to boli.
Trochę boli, ludzie liczą pieniądze, też jest taki fajny trend wśród osób uzależnionych. Wczoraj na przykład właśnie miałam też taką sytuację w pracy terapeutycznej, że ludzie przeliczają ilość wydanych pieniędzy na używki. I potem mówią, kurczę, to jest całkiem fajna kwota, którą można wydać na wyjazd z rodziną, na jakieś, nie wiem, na coś fajnego, tak? Na jakieś fajne wspólne wyjście, na przyjemności. Szkoda wydawać na używki. I ja myślę, że w tym przypadku, pani redaktor, część palaczy na pewno w taki sposób pomyśli. Ale nie oszukujmy się, będą takie osoby, dla których ta cena nie będzie miała znaczenia. Będzie ważny efekt, który uzyskują paląc papierosy. I to dla nich będzie celem nadrzędnym. Zresztą mamy takie już doświadczenia, jeśli chodzi o chociażby kierowców, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu. Właśnie te konfiskaty aut. Przecież pomimo tego, że jest ten przepis, i tak ludzie jeżdżą pod wpływem alkoholu, i tak niezależnie od ceny alkoholu, alkohol będzie kupowany, niezależnie od tego, jak drogie będą narkotyki, będą ludzie, którzy będą po nie sięgać, więc ja myślę, że jakaś część, niezależnie od konsekwencji, od ceny, zostanie przy nałogu.
I oby nie tylko ceny, ale także świadomość sprawiały, że palaczy będzie coraz mniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie psychoterapii uzależnień, była naszym dzisiejszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Pełna moc, zero nałogów. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Łomża.